Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Kochani, pewnie zadaliście sobie, albo usłyszeliście kogoś, kto zadał takie pytanie, czy muszę być wierzącą osobą, żeby chodzić do kościoła? Albo na odwrót, czy muszę chodzić do kościoła, aby być wierzącą osobą? No przecież w domu mogę włączyć sobie swojego ulubionego kaznodzieję, nawet odpalić jakieś nabożeństwo online, w piżamie. Czy ja muszę chodzić na wspólne spotkania? Dzisiejszy fragment nie tylko odpowiada na to pytanie, ale tak naprawdę on wręcz usuwa rację bytu takiego pytania u samego korzenia tego pytania. Popatrzmy. Widzimy w tym fragmencie apostoła Piotra, który głosi kazanie, który głosi swoje pierwsze kazanie i w 37 wersecie czytamy, że ludzie zostali przeszyci do głębi serca. Co dokładnie wydarzyło się w ich sercach? Oni otrzymali nowe życie. Oni otrzymali nowe życie przez Ducha Świętego, który zamieszkał w ich sercach. I na podstawie tego wydarzenia wspólnota wierzących ludzi wzrosła z ponad 100 do ponad 3000. I ten rodzaj gwałtownego wzrostu wspólnoty kontynuował nie tylko przez następne lata, ale i dekady, ale i setki lat, aż do momentu, kiedy chrześcijaństwo stało się największą siłą w Cesarstwie Rzymskim. I to nie za pomocą jakiegoś wspaniałego planu administracyjnego, nie za pomocą wojska, ale w jaki sposób? Za pomocą Ducha Świętego, który przeszył ludzkie serce, który dał nowe życie ludziom i ustanowił na podstawie tego nowego życia wspólnotę wierzących ludzi. Wspólnotę wierzących ludzi, których życie było tak radykalne, że często byli prześladowani, ale było tak atrakcyjne, że ludzie nie mogli zostać obojętni. Chciałbym, żebyście coś zobaczyli. Klucz tego argumentu, o czym chcę powiedzieć. Że kiedy Duch Święty przeszył ludzkie serce i dał nowe życie, On nie ustanowił ludzi jako jednostki, aby żyli swoim indywidualnym duchowym życiem, ale kiedy dał im nowe życie, dał im nowe życie po to, aby żyli tym życiem w nowej wspólnocie. Duch Święty dał nowe życie, aby ludzie żyli we wspólnocie wierzących ludzi. Tak więc jeśli jesteś wierzącą osobą, to znaczy jeśli masz Ducha Świętego, jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, to pytanie nie brzmi, czy powinienem chodzić do kościoła, tylko powinieneś być kościołem. To znaczy, pytanie nie brzmi, czy, tylko gdzie i do jakiego. I dlatego chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten fragment, zadając dokładnie to pytanie, jaką wspólnotę, kiedy Duch Święty przeszył ludzkie serca i ustanowił wspólnoty wierzących ludzi, jaką wspólnotę Duch Święty chciał zbudować? Jaką budował? I jaką wspólnotę my dzisiaj chcemy budować z pomocą Ducha Świętego? I chciałbym zwrócić tylko uwagę na kilka elementów, tu jest tego znacznie więcej, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten fragment, w kontekście tego, co Duch Święty chce zrobić w naszej wspólnocie, jaką Duch Święty wspólnotę chce budować, odpowiadając na trzy pytania. Jak oni żyli, co robili i co ich motywowało? Więc najpierw, jak oni żyli? Czytamy na samym początku tego wersetu 40, od wersetu 40, czytamy, że oni żyli i później jest wiele przykładów, jak żyli, ale czytamy, że oni żyli w trwaniu, dosłownie. Innymi słowy, oni trwali, mówi nasze tłumaczenie. Oni trwali. Co to znaczy, że oni trwali? Po pierwsze, jest powiedziane, że oni byli razem. Oni trwali, to znaczy oni trwali we wspólnocie, to znaczy byli razem. Oni spotykali się po domach, spotykali się w świątyni, oni spotykali się codziennie na samym początku, to znaczy oni nie mieli siebie dość. Oni cały czas byli ze sobą. I po drugie jest napisane, że mieli wszystko wspólne. Nawet sprzedawali swoje posiadłości, aby zaspokoić potrzeby innych. Co wcale nie znaczy, że to jest jakaś pewna forma komunizmu. Nie, czytamy w 5 rozdziale, że wszyscy sprzedawali to, co chcieli, dobrowolnie, tak aby pomagać innym. Jest również napisane, że oni spotykali się po domach, to znaczy niektórzy z nich mieli swoje własne domy. To znaczy, że to nie był komunizm, tylko to było radykalne trwanie. Oni pragnęli spotykać się ze sobą nawzajem, oni dzielili się swoimi dobrami, ale skąd te pragnienie, aby być ze sobą? Skąd ta radykalna hojność? Skąd ta miłość? Ona była wyrazem nowego życia w ich sercach. Duch Święty ukształtował, Duch Święty przeszedł ich serca, dał im nowe życie, a to nowe życie wypełniło ich serca Bożą miłością do siebie nawzajem. Nikt nie musi mi mówić, żebym oddychał, dlatego że moje ciało robi to samoczynnie, ponieważ tego potrzebuje. Ja oddycham, ponieważ we mnie jest życie. Ta nowa wspólnota w Jerozolimie została przeszyta przez Ducha Świętego. Otrzymała nowe życie zbudowane na miłości. I ta zdrowa wspólnota nie musiała myśleć o tym, czy iść do kościoła, czy nie. Ta zdrowa wspólnota oddychała trwaniem, oddychała hojnością, oddychała miłością do siebie nawzajem. W tym kościele nikt nie mówił, przyjdź do kościoła. Nikt nie musiał przekonywać siebie nawzajem, że wspólnota jest potrzebna. To nowe życie dało ludziom nowe pragnienia. Pragnienia, aby trwać, pragnienia, aby być. Jeśli jesteś osobą, która jest dzisiaj tutaj albo która słyszy to nauczanie gdziekolwiek, to musisz zadać sobie pytanie, czy masz w sobie takie pragnienie? To znaczy, jeśli nie masz, to są dwie możliwości. Albo nigdy jeszcze nie doświadczyłeś tego przeszycia Ducha Świętego. To znaczy, nigdy nie uwierzyłeś w Jezusa, nigdy nie otrzymałeś Ducha Świętego w swoim życiu. To jest jedno rozwiązanie. Ale jest jeszcze drugie. Nie masz takiego pragnienia, ponieważ nie ma w tobie, ponieważ nie pielęgnowałeś tego trwania. Ponieważ nie pielęgnowałeś trwania. Co mam na myśli? Popatrzcie, w wersecie 42 jest napisane, że oni trwali we wspólnocie i to słowo trwać oznacza poświęcać, pracować z oddaniem uporczywie. Co znaczy, że z jednej strony Duch Święty daje nam pragnienie, ale z drugiej strony my musimy ukierunkować to pragnienie. Możesz mieć mąkę, wodę, olej i drożdże, chyba to potrzebne do ciasta z pizzy, ale posiadanie tego jeszcze nie zrobi ciasta z pizzy. Musisz je ubijać, aż stworzysz z tego ciasto z pizzy. I podobnie jest w trwaniu. Duch Święty daje ci nowe pragnienie, ale my musimy w pewien sposób wypracowywać tą wspólnotę poprzez stałość i oddanie. I ten Kościół w Jerozolimie, on robił to poprzez to, że spotykali się regularnie, że dzielili się swoimi smutkami, że płakali razem, że cieszyli się razem, modlili się o siebie nawzajem. I popatrz, jaki owoc. Poprzez trwanie, poprzez ubijanie się w cudzysłowie nawzajem, poprzez stałość i oddanie, oni stworzyli wspólnotę, która jest oparta na takiej jedności, na takim poziomie satysfakcji, że oni nie chcieli się żegnać. Że oni chcieli być ze sobą. Kochani, nie jesteś w stanie być częścią Kościoła według wzorów Nowego Testamentu. A wiele osób, ja często słyszę, my chcemy być Kościołem, my chcemy wrócić do pierwszego Kościoła. chcemy zostawić to wszystko, chcemy wrócić do pierwszego kościoła. Nie możesz być częścią takiego kościoła jak pierwszy kościół, jeśli nie trwasz. Jeśli nie ubijasz poprzez stałość i oddanie. Jeśli nie budujesz czegoś, co ostatecznie daje ci może dużo pracy, ale satysfakcję. Ponieważ Duch Święty buduje cię przez ciebie wspólnotę opartą na miłości. Czasami ludzie mówią, byłem dzisiaj w fajnym kościele, odwiedziłem tamten kościół, byłem w kościele. Ja często myślę, nie byłeś w kościele. Byłeś na wydarzeniu kościelnym. Żeby być w kościele, to musisz w nim trwać. Z oddaniem. Ze stałością. Widzicie, kościół chrześcijański to jedyne miejsce, które może połączyć każdego człowieka. Ponieważ to, co nas łączy, to nie nasze hobby, nie nasza sytuacja materialna, nie nasz zawód, ale Boża miłość. Na czym oparte są te najlepsze relacje? Najlepsze małżeństwa, najlepsze rodziny. Kiedy one są zdrowe, kiedy one dają satysfakcję, na czym one są oparte? Tylko na decyzji? Na podpisaniu papierku? Nie, one są oparte na miłości. A nawet najlepsze małżeństwo, nawet najlepszy rodzic jest tylko niedoskonałym wzorem miłości od Boga Ojca. I to na tej miłości jest zbudowana każda wspólnota. To znaczy, że nie ma miejsca, nie ma lepszego miejsca na ziemi, aby zbudować relacje, które są oparte na jakimś poziomie satysfakcji, niż wspólnota chrześcijańska. Dlatego, ponieważ wspólnota chrześcijańska jest oparta na miłości. Na miłości, która pochodzi od Boga. Między innymi dlatego Jezus powiedział takie ważne słowa. To po waszej miłości, to po miłości do siebie nawzajem was poznają. Po miłości do siebie nawzajem. Ale nie możemy, nigdy nas nie poznają, jeśli nie trwamy. Bo tylko trwanie z oddaniem, z poświęceniem jest w stanie zbudować to, co widzimy w pierwszym kościele. Tak więc po pierwsze, jak żyli, ale po drugie również widzimy, co robili. Werset 42. Oni trwali w nauce apostolskiej. Oni trwali w nauce apostolskiej. To jest bardzo ciekawe, ponieważ słowo tutaj użyte to nie nauka, ale doktryna. Oni trwali w doktrynie apostolskiej. I spodziewam się, dlaczego tłumacze zamiast użyć słowa doktryna, użyją słowa nauka. Ponieważ słowo doktryna jest takim brudnym słowem dla wielu ludzi. Dla liberalnych ludzi doktryna to jest, kto chce być dogmatyczny, doktrynalny. To jest takie brudne słowo. Znowu dla konserwatywnych słowo doktryna to jest taka umarła religia, bez serca. Dlatego uciekamy od tego słowa doktryna. W pewnym sensie rozumiem oba te podejścia, ale autor tego wersetu mówi o czymś zupełnie innym. Oni trwali w doktrynie apostolskiej. Jeszcze jeden przykład. Mój znajomy rok temu był w innym mieście, gdzie rozmawiał z pastorem i ten pastor powiedział mu coś, co mnie zaszokowało, że u niego w kościele oni nie uczą doktryn o Bogu, ponieważ ludzie są znudzeni doktrynami. Poza tym Jezus łączy, a doktryna dzieli, więc oni zdecydowali, że będą mieli tylko takie praktyczne nauki, jak wychować dziecko, jak wydawać pieniądze, takie bardzo praktyczne. Więc to są moje dwa odpowiedzi do tego pastora. To nie jest do was, to jest do tego pastora. Po pierwsze, pierwszy kościół, kiedy pojawił się znak życia, ludzie byli głodni doktryn. Oni poświęcali się doktrynie. To znaczy, oni poświęcali się teologii, ale jednocześnie oni byli pełni życia. To nie była umarła teologia, ale oni byli pełni życia. Jak popatrzysz na ten fragment z drugiego rozdziału, to tam było wszystko, co każdy praktyczny, żyjący kościół może mieć, tylko 5 razy tyle. Oni poświęcali się doktrynie, ale jednocześnie byli pełni życia. Po drugie, kiedy ktoś powie, Jezus łączy, a doktryna dzieli. No dobra, ale kim jest Jezus? Synem Bożym i człowiekiem. No i co zrobił? No umarł na krzyżu. Ale czym jest to wszystko? To wszystko jest doktryną. Nawet najwspanialszy, ten najprostszy werset biblijny. Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ten fragment, ten najprostszy fragment, na którym chcielibyśmy zbudować wszystko, co nas łączy, jest tak pełny doktryn i teologii, że można by zbudować całe masy tomy biblijnej teologii i systematycznej teologii. On jest pełny teologii. Nie chcę być niewrażliwy na to, co mówił ten pastor, ale wiem, czego się obawiał. To, że sama doktryna bez życia prowadzi do religijności. Ale moralne zasady bez doktryny prowadzą do mistycyzmu. I ani to nie jest dobre, ani to nie jest dobre. W niektórych kościołach jest tylko doktryna i nie ma życia. Sama religia. Wchodzisz, tylko słyszysz, co mówi apostoł Paweł, ale nie łączy się to w ogóle w życiu. Wspólnota, która ma dużo wiedzy, ale która nie ma relacji, której nie ma przebaczenia, w której nie ma miłości, w której nie ma życia, w której nie chce się być. To jest jedno. Ale z drugiej strony są wspólnoty, gdzie prawie że wszystko, co powiesz z przodu i tylko dodasz słowo Jezus, bez względu na to, czy to jest w Bożym Słowie, czy nie, to się przyjmuje jako prawdę. I to jest mistycyzm. To jest miejsce, gdzie ludzie utrzymują jakieś swoje wewnętrzne przekonania, głosy, czy nadużywają proroctw, czy jakiejś wizji i nadają temu ton jakby równy prawdzie apostoła Pawła. To jest mistycyzm. To jest jak statek na morzu, który nie ma steru. Ponieważ pierwszy kościół, który był żywym kościołem, był oparty na doktrynach. Na doktrynach apostolskich. Ponieważ nauka apostolska, po pierwsze, ona daje nam prawdę. W Efezjan 2,20 czytamy, że Kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków. To znaczy, że Bóg daje nam pewne prawdy przez proroków Starego Testamentu, przez apostołów Nowego Testamentu, które sprawiają, że Kościół jest prawdziwy. Że Kościół jest żywy, że Kościół jest prawdziwy. Dlatego, kiedy umierali apostołowie, to pierwszy Kościół nie stwierdził, o świetnie, ci ludzie odchodzą na bok, to teraz my możemy przyjść ze swoimi prawdami. Teraz jest czas dla nas, dla naszych nowych proroctw, naszych nowych wizji. Nie, oni zapisali wszystko to, co było apostolską nauką i oni stworzyli coś, co nazywamy Nowym Testamentem. Ponieważ to ta nauka apostołów jest prawdą, która buduje wspólnotę. Ale czytamy również, że ta doktryna apostołów nie tylko daje prawdę, ale daje życie. Kiedy przestudiujecie kazanie Piotra z drugiego rozdziału, które po części przeczytaliśmy, to zobaczycie, że to kazanie jest absolutnie pełne doktryn. Ono jest pełne doktryn, ale coś jeszcze. Ono jest pełne doktryn, które prowadzą do Chrystusa. I to jest klucz. Każda doktryna, która prowadzi do Chrystusa, a każda doktryna powinna, od Starego do Nowego Testamentu, każda doktryna, która prowadzi na Chrystusa, jest tym, co daje życie wspólnocie. Błędem wielu wspólnot, błędem wielu nas jest to, że zaczynamy wierzyć, że aby stworzyć coś, co będzie, co nas przetrwa, co będzie świetne, my potrzebujemy albo coś dodać do nauki apostolskiej, albo odjąć. Musimy tak troszeczkę podrasować. Z tego fragmentu możemy nauczyć się, że to, co daje życie, to jak Duch Święty wprowadza życie w wspólnotę, to jak stwarza wspólnotę, jest poprzez naukę poprzez doktryny, które wskazują na Chrystusa. W kazaniu Piotra to doktryna o Chrystusie, tym jak Chrystus wypełnił Stary Testament, było tym, co przeszyło ich serce. Było tym, czego Duch Święty użył do przeszycia ich serce. Dlatego bez trwania w doktrynach, bez trwania we wspólnocie możemy stworzyć fajną grupę ludzi, która ma fajne wydarzenia religijne, ale nie stworzymy kościoła, który ma być wyrazem nowego życia, które otrzymaliśmy. Tak więc po pierwsze, jak żyli razem, po drugie, co robili i w końcu po trzecie, co było ich motywacją? Co było ich motywacją? Czytamy w wersecie 47, że oni wielbili Boga. Oni wielbili Boga. To znaczy, że oni żyli życiem uwielbienia i dlatego spotykali się razem, aby uwielbiać. To znaczy, że oni nie spotykali się razem po to, aby uwielbiać, ale oni uwielbiali i dlatego chcieli razem się spotykać. C.S. Lewis napisał kiedyś coś takiego: myślę, że lubimy chwalić to, co sprawia nam przyjemność, ponieważ pochwała nie tylko wyraża, ale dopełnia radości. Jest jej wyznacznikiem dopełnienia. Para, który darza się uczuciem, ciągle mówi do siebie: jesteś piękny, jesteś piękna. Ponieważ radość nie jest dopełniona, dopóki nie zostanie wyrażona. Co ma na myśli C.S. Lewis? Kiedy widzisz coś pięknego, nie możesz się oprzeć, jak tylko powiedzieć: hej, popatrz. Popatrz, jakie to jest piękne. Kiedy zdobędziesz nagrodę w życiu, to chcesz wejść do domu i podzielić się z wszystkimi, którzy, na których tobie zależy, na którym tobie zależy, i chcesz, aby oni cieszyli się razem z tobą. Olimpiada nie byłaby olimpiadą, gdybym ja sam stworzył sobie wyścig na 100 metrów i przebiegłbym 100 metrów w 8 sekund. Nawet jakbym pokonał rekord świata, to nie byłaby olimpiada, ponieważ chodzi o to, aby dzielić się tą radością z innymi. Kiedy my doświadczamy chwały, kiedy my uwielbiamy Boga i kiedy widzimy piękno Chrystusa, to rzeczą, którą chcemy jako pierwsza, chcemy podzielić się tym, czego doświadczamy z innymi ludźmi. Dlatego co było motywacją pierwszego kościoła? Dlaczego oni spotykali się codziennie? Dlaczego to było takie, wydaje się, łatwe dla nich, chociaż kiedy czytamy tę listę, to wydaje się dla nas niesamowicie trudne. A dlaczego oni robili to z łatwością i z radością? Dlatego, ponieważ ich życie było przepełnione uwielbieniem Chrystusa. I dlatego, że ich życie było przepełnione uwielbieniem Chrystusa, oni nie spotykali się po to, żeby uwielbiać, ale oni dlatego, że uwielbiali, oni dlatego chcieli się spotykać. Czy widzisz różnicę? Kochani, my nie potrzebujemy, aby budować społeczność, my nie potrzebujemy więcej zachęcenia. Nie potrzebujemy lepszej kawy, chociaż kawa jest dobra. Nie potrzebujemy lepszego budynku, chociaż on się przydaje. Ale żeby budować prawdziwą wspólnotę, nie potrzebujemy wszystkich tych rzeczy, ale potrzebujemy przede wszystkim zobaczyć, na nowo zobaczyć piękno Chrystusa. I kiedy zobaczymy piękno Chrystusa i kiedy nasze serca Go uwielbiają, my chcemy być w gronie innych ludzi, którzy też uwielbiają. I wtedy wszystkie te elementy, które czytamy, że oni byli radykalnie hojni, że oni byli z innymi wierzącymi cały czas, kiedy tylko mogli. Nagle nie szukamy powodów kulturowych, dlaczego tak się wydarzyło, no bo to, no bo tamto, ale dopiero wtedy rozumiemy. Dopiero wtedy to ma sens. Oni byli przepełnieni uwielbieniem. Oni byli przepełnieni miłością do Chrystusa. Oni widzieli, ich serca widziały miłość Chrystusa. I oni chcieli być w wspólnocie. Nie było lepszego miejsca dla nich, niż być z tymi, którzy uwielbiają. Kochani, więc w jaki sposób możemy doprowadzić nasze serca do takiego miejsca? W jaki sposób nasze serce może jeszcze wyraźniej zobaczyć piękno Chrystusa. W jaki sposób my możemy uwielbiać jeszcze wyraźniej. Kluczem jest chyba to, co mówi Piotr do słuchaczy i to, jak słuchacze odpowiadają. Piotr mówi, to wy ukrzyżowaliście go. To wy krzyczeliście, ukrzyżuj. I kiedy oni zobaczyli, że to oni byli tymi, którzy doprowadzili Chrystusa na krzyż, zaczęli krzyczeć, powiedzcie nam, bracia, co mamy teraz zrobić? Ponieważ czujemy ciężar naszego grzechu, czujemy powagę tego, że Chrystus, Syn Boga, musiał umrzeć za moje grzechy. I wtedy Piotr powiedział, przyjmijcie łaskę. Pokutujcie i przyjmijcie łaskę. Dwie rzeczy. Po pierwsze, oni zobaczyli, że kiedy Chrystus umierał, to umierał za nich. To oni przybili go swoim własnym życiem. Ale z drugiej strony oni zobaczyli, że Chrystus umierał właśnie po to, aby oni doświadczyli Jego miłości. Umierał, aby przebaczyć im ich grzechy. Możemy doświadczyć tylko chwały w naszych sercach. Możemy zobaczyć piękno Chrystusa dopiero wtedy, kiedy widzimy ten zbalansowane zdjęcie przed naszymi oczyma. Kiedy widzimy, że Chrystus po pierwsze musiał umrzeć za moje grzechy. Dlatego, ponieważ to ja go tam postawiłem. On za moje grzechy umarł. Ale z drugiej strony, kiedy zobaczę, że on umarł tam dlatego, bo chciał. Umarł tam z własnej woli, z miłości do mnie. I im wyraźniej widzę, co on zrobił dla mnie. Jak w poważnym miejscu jest moje serce, które jest grzeszne. Jak bardzo potrzebuję przebaczenia. Ale że Chrystus zrobił to z miłości dla mnie. Że on poszedł tam, aby mi przebaczyć. I im wyraźniej to widzę, tym więcej chwały Chrystusa w moim sercu, tym wyraźniej jestem w stanie zobaczyć, że on jest tym, który daje mi życie, który daje mi przebaczenie i który daje mi to wszystko po to, abym mógł żyć we wspólnocie. Abym mógł radować się tym przebaczeniem i tą miłością w grupie innych ludzi, którzy również dzielą się tą samą radością i tym samym przebaczeniem. Kochani, Duch Święty powołuje nas do tego, aby stworzyć wspólnotę, którą ma w zamiarze. A tym zamiarem wspólnoty, którą buduje Duch Święty, jest wspólnota oparta na miłości Chrystusa, która wylewa się przez nas i która prowadzi do tego, że chcemy trwać, chcemy kochać, chcemy dzielić się radykalnie, chcemy cieszyć się ze sobą nawzajem, chcemy płakać ze sobą nawzajem. Wszystko to możemy stworzyć tylko wtedy, kiedy obraz Chrystusa przed naszymi oczyma jest żywy i prawdziwy. Kiedy mówimy, to on za mnie umarł, ale on chciał za mnie umrzeć z miłości. Pomódlmy się. Dobry Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który przyszedł, abyśmy mogli doświadczyć przebaczenia. I Ty pozostawiłeś nam Ducha Świętego, który przeszył nasze serca po to, abyśmy mogli budować wspólnotę, która jest oparta na Tobie i na Twojej miłości. Dobry Boże, jeżeli jest tutaj ktokolwiek na tym spotkaniu, który jeszcze nie zaświadczył mocy Twojego Ducha w swoim życiu, jeśli nie uwierzył w Tobie, w Ciebie, to proszę Cię, abyś Ty przez swojego Ducha Świętego przeszył ją albo jego serce. Dzisiaj o to Cię prosimy. Ale prosimy Cię, aby tutaj na Swojczycach, na Bielanach, abyś Ty pozwalał nam budować wspólnotę, która jest oparta na Twojej miłości, gdzie każdy z nas na nowo widzi piękno Chrystusa każdego dnia, abyśmy mogli budować to, co Twój Duch Święty ma w zamiarze. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.